Tu Bogdan Zalewski. Mam zaszczyt i przyjemność gościć państwa Janny Łenyk-Barszcz i pana Przemysława Barszcza. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorzy najnowszego tomu z serii, bardzo interesującej, frapującej serii, traktującej o historii malarstwa z bardzo takiej specyficznej strony i semiotycznej, to znaczy badanie znaków ukrytych w obrazach, ale także przyrodniczej. Tutaj role są podzielone. Arcydzieła sztuki i tajemnica śmierci to jest kolejny tom z tej serii. Dlaczego śmierć?
Dlaczego śmierć? Odpowiedź jest prosta. Można przenicować sztukę na 100 różnych sposobów. Dla nas pretekstem w tym tomie była właśnie śmierć jako takie wrota do poznania niby znanych dzieł sztuki. I tak jak właśnie powiedziałam, pretekst, czyli punktem wyjścia jest śmierć. Na pewno jest to przedmiot naszego zainteresowania, a potem idziemy dalej i patrzymy, co się za tym wszystkim kryje.
Właśnie, jest w tym pewien paradoks. Pani powiedziała wrota do śmierci, to wrota do nicości. A tu no, widzimy, że mamy do czynienia z taką bardzo żywą historią obrazów.
Tak, zdecydowanie, tak jak pan powiedział, nie są to wrota do nicości, tylko dokładnie na odwrót, do wielkiej takiej różnorodności, czyli tutaj śmierć jako wrota do życia.
Wrota do poznania.
I do tajemnicy.
Właśnie, co my poznajemy przez śledzenie tego typu motywów, bo nie tylko, żeby to nie było takie proste, bo to nie są tylko motywy śmierci. Państwo sięgają znacznie głębiej, prawda? Śmierć, tak jak pani powiedziała, jest tylko pretekstem. Do czego?
Mhm. Zacznę, żeby nie mówić tak o niczym, zacznę od pierwszego rozdziału, żeby powiedzieć, co za tą śmiercią stoi. Pierwszy rozdział to jest Van Eyck i jego obraz, to jest ukrzyżowanie. To jest taki mały dyptyk, faktycznie niewielki, jeżeli chodzi o rozmiar.
Mógł być jakiś prywatny ołtarzyk, prawda?
To mógł być ołtarzyk, tak, mhm. Tak. I ta, jego lewa część tego dyptyku to jest właśnie ukrzyżowanie. No więc temat wybitnie związany ze śmiercią, śmiercią krzyżową i tak dalej. Ale myśmy na tym nie poprzestali. Poszliśmy dalej i ta arcyciekawa scena ukrzyżowania ma tło. A na tym tle widzimy kilka bardzo zaskakujących rzeczy. Widzimy chmury. Takie
jak całą kolekcję.
Całą kolekcję, 7 typów chmur. Jest to pierwsze w sztuce europejskiej przedstawienie obłoków, takim jakimi są. Nie jest to przedstawienie symboliczne, nie jest to jakaś metafora, nie jest to uproszczenie, jest to faktycznie obraz chmur.
Obraz takiej meteorologicznej właściwie obserwacji, prawda?
Tak, właśnie też miałem użyć tego określenia. Tam te 7 rodzajów chmur jest rozpoznawalne po swoich cechach dla meteorologów do tego stopnia, że określono, że właśnie takie chmury towarzyszą, czy też towarzyszyły temu widokowi, który Van Eyck widział i obrał sobie jako tło podczas przejścia chłodnego frontu z północnego wschodu. Jest tam na przykład chmura Cirrus Uncinus, która dopiero 200 lat później została namalowana poza Van Eyckiem, bo wszyscy inni albo tych chmur nie rozróżniali, malowali jakieś tam obłoczki, albo co najwyżej no, próbowali kopiować je z Van Eycka. Także on o te 2 wieki wyprzedził pierwszych poza nim, w tym tak w jednym oddaniu.
Obok. Nie tylko chmury, ale i góry, prawda?
Góry, ale jeszcze przed górami widzimy morza księżycowe. Możemy dostrzec takie zjawisko jak libracja księżyca. No i właśnie te góry, o których pan powiedział, te góry skrywają największą zagadkę.
Także geograficzną, prawda?
Geograficzną zagadkę tego obrazu. Powstaje pytanie, gdzie autor dzieła, który żył w płaskim, jak naleśnik, państwie, gdzie widział wielkie szczyty ośnieżone typu alpejskiego?
No właśnie, Niderlandy. Czyli coś państwa poniżej, niskie, tak. Prawda? Płaskie i niskie, a tutaj takie wypiętrzenia.
I z pewnością Van Eyck widział je na własne oczy. To nie jest relacja z drugiej ręki, to nie jest przemalowanie czyjegoś dzieła. On był znakomitym obserwatorem. Miał taką w sobie uważność. Ta uważność
szpiegowską.
Tak, była wykorzystana przez jego pracodawcę, czyli księcia Filipa III Dobrego, aby właśnie jeździł i obserwował różne miejsca, aby przygotować po prostu doskonałe mapy. Van Eyck, wiemy skądinąd z źródeł historycznych, przygotowywał takie mapy. No i właśnie, te góry są znakiem jego obecności na Półwyspie Iberyjskim, gdzie również przeprowadzał zwiad w państwie Al-Andalus dla swojego księcia.
No te właśnie jego kartograficzne dzieła były przedmiotem później bacznych analiz, także pod kątem militarnym, prawda?
Tak, właśnie te obrazy skrywają historię, czy też treści, nie tylko takie, jakie miały przekazać jako dzieło sztuki, nie tylko no, pokazują uważność obserwacji, ale tak jak pan mówił, bardzo ważne treści militarne, strategiczne, geograficzne, które mogły być i były wykorzystywane właśnie w różnych działaniach takiej no, wielkiej polityki tamtych czasów.
Jego pracodawca myślał o krucjacie kolejnej po prostu. Chciał dotrzeć do Ziemi Świętej, odbić ją z rąk islamskich, no i chciał powrotu Królestwa Jerozolimy po prostu.
Stąd Van Eyck robił mu taki research, prawda?
Tak,
my tutaj nawet też się pokusiliśmy o takie no, określenie dokładnie tego na przykład miejsca, w którym powstał ten obraz, czy też dla którego... Które było tłem dla tego obrazu. I to ma bardzo no, takie zadziwiająco dokładne pokrycie w tych elementach historii Van Eycka, które znamy, w elementach geograficznych, które każdy to właśnie opisujemy, może sobie prześledzić i zobaczyć, czy to podobieństwo nie jest jednak zbyt zadziwiające, że faktycznie to jest takie dzieło, dokument po prostu, taka wizualizacja, tak jak teraz sobie widzimy na Street View. Wtedy nie można tego było zobaczyć, no chyba, że się miało właśnie za swojego agenta kogoś takiego jak Van Eyck, który potrafił to namalować. Więc troszkę się dowiadujemy, ale tylko trochę o jego życiorysie, bo poza tym, że oficjalnie był malarzem, to te jego działania są okryte dotąd tajemnicą. Są zapiski, które mówią o różnych, to było chyba prawda, tajne sprawy określone przez księcia, o wysokich wynagrodzeniach, które Van Eyck otrzymywał i które miał otrzymywać. Jest taka korespondencja księcia ze skarbnikiem, gdzie skarbnik tak trochę podważa, dlaczego malarzowi tyle płacić, a książę tak jakby trochę nie wyjaśniając mówi, że takie jest jego życzenie i ma takie środki dostawać.
Ja myślę, że kryło się za tym właśnie to 001, prawda?
Chyba tak.
A wszystko to było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, bo w malarstwie nastąpił absolutny przełom. Średniowiecze nie było zainteresowane pejzażem i dopiero właśnie w Niderlandach nastąpił taki zwrot ku przyrodzie, ku takiemu realistycznemu oddaniu tego, co wokół.
Proszę państwa, jakbyśmy daleko odeszli od tematu śmierci, proszę zobaczyć, już widać, że to jest rzeczywiście te wrota, ta brama do zupełnie innych światów, światów żywych, ale wracając do samego motywu ukrzyżowania, ja też zwróciłem uwagę jednak na to, co się dzieje na pierwszym planie, bo to jest przecież tytułowe postacie. Jednak ta fizjonomia, ciało ludzkie też jest inaczej już przedstawiane. To nie jest tylko symbol, to jest rzeczywiście pokazane autentyczne cierpienie Jezusa Chrystusa. Ja to widzę na jego twarzy, na twarzy Mesjasza, prawda? Ale też ciało wychudzone, cierpiące. W tym też tkwi zagadka. Oczywiście trzeba byłoby się przenieść nieco później, już do kolejnych epok, kiedy mamy do czynienia już z badaniami anatomicznymi, co jest kolejnym rozdziałem państwa książki, prawda? No ale Van Eyck jakby otworzył drogę do też innego spojrzenia na ludzkie ciało.
Jest już w tym malarstwie realizm. Jest już, nawet można pójść krok dalej, powiedzieć, że jest pewnego rodzaju nawet naturalizm. I tak jak pan powiedział, to jest już pierwszy krok do tego, co potem w Europie nastąpiło w renesansie, w Europie, w tym malarstwie południowym, włoskim. Ten realizm, naturalizm już właśnie w lata 30. XV wieku w Niderlandach już za sprawą Van Eycka jest obecny.
I właśnie też ta sztuka anatomii, prawda, która zaczęła kwitnąć właśnie w owych Niderlandach, prawda, bogatym bardzo państwie, które otworzyło się na nowe prądy, miało mnóstwo pieniędzy, no i też sponsorowało uczonych i to po prostu zostało zakotwiczone w ówczesnym malarstwie.
Zdecydowanie tak. I to pana zdanie wiedzie nas do kolejnego obrazu. Wiedzie nas tutaj do obrazu, który został przedstawiony na okładce książki Arcydzieła Sztuki Tajemnica Śmierci.
Rembrandta.
Oczywiście tak. Jest to Rembrandt, lekcja anatomii doktora Tulpa. I te wszystkie niderlandzkie właśnie działania na rzecz to, co pan powiedział, nauki, medycyny, ale też te lata czy setki lat, które się złożyły na tą sztukę niderlandzką, zaowocowały właśnie tym znakomitym dziełem Rembrandta. No i za tym stoi też oczywiście gigantyczna tajemnica. Tam jest śmierć Ariasa Kinda, rzezimieszka amsterdamskiego. Zaraz potem mamy otwartą, co jest niebywałe, sekcję zwłok, czyli przyszła tam gawiedź miejska. Oczywiście oprócz ludzi, oprócz mieszczan byli też naukowcy holenderscy, europejscy, którzy chcieli zobaczyć, jak wygląda medycyna, anatomia na najwyższym poziomie.
Tutaj taki paradoks, bo właściwie ta egzekucja tego rzezimieszka odbyła się jakby na zamówienie, prawda?
No tak, tak. Znaczy on miał być,
Stracony,
ale tak. Czas tego
nie jest, prawda, przypadkowy, oczywiście.
Tej egzekucji nie był przypadkowy, tak.
Więc mamy jedną taką płaszczyznę. Mamy obraz, mamy lekcję anatomii, mamy grupę naukowców zrzeszonych w amsterdamskiej gildii chirurgów. Mamy zwłoki, mamy doktora Tulpa, który jako jedyny jest w kapeluszu i to jest właśnie ten jeden poziom obrazu. No i za tym 1000 różnych treści. Nie chcę powiedzieć ciekawostek, żeby nie umniejszać tej tajemnicy, które...
To nie są ciekawostki, to są ciekawiszcza.
Które każą spojrzeć właśnie, to jest, każą spojrzeć na obraz od zupełnie innej strony.
Choćby taką historię z Tulpem, że on mógł się dostać właściwie do takiego wykazu anatomicznego, prawda? Bo przecież był też autorem takiej ryciny, która pokazywała małpę. Prawda?
No tak, jakby pionier biologii, zoologii, pionier prymatologii, czyli badania naczelnych.
Tak, no w ogóle to taki bardzo ciekawy też moment w dziejach badania przyrody, badania stworzenia, kiedy te wielkie małpy, goryle, szympansy, orangutany zaczęły być dopiero poznawane przez Europejczyków.
Tulp nie wiedział, że to było bonobo, tak?
Tak. No właśnie, różne takie zupełnie już takie, powiedzmy, ciekawostki czy smaczki zoologiczne, do których teraz dochodzimy, a wtedy jeszcze nie były znane, ale w ogóle takie zastanawianie się nad istotą tych stworzeń, prawda? Czy na ile one są bliskie ludźmi?
Gdzie jest ta granica,
właśnie,
gdzie, prawda?
Tak, dokładnie.
Gdzie kiedy zaczyna granica? Się człowiek, a kiedy kończy się człowiek, a zaczyna się zwierzę?
To jest... Tak jest, tak. Czyli z jednej strony bardzo interesujące takie stricte przyrodnicze i zoologiczne czasy, a z drugiej strony właśnie też takie podejście filozoficzne, teologiczne, prawda, pytania o duszę i cały szereg kwestii wielkich, które się kryją za tym obrazem i za tą ręką, która tam jest odsłonięta i pokazane jej wnętrze.
Właśnie, a propos ręki, bo też takie ciekawe źródło słów znalazłem w państwa książce, że chirurg pochodzi właśnie od tego, że on wszystko robi rękami, prawda? Od słowa greckiego ręka i działanie, więc
tak,
coś ręcznego.
Ta ręka była nieprawdopodobnie ważna, bo ręka w mniemaniu Tulpa, a także jego poprzednika, jeżeli chodzi o znajomość anatomii Andrasa Vesaliusa, Włocha XVI-wiecznego, ta ręka była emanacją Boga, działania Boga w świecie. I dlatego nie widzimy rozpłatanej głowy czy rozciętego brzucha, tak by nakazywała logika i taka wiedza medyczna.
Zaczynamy... Tylko ręka właśnie.
Tylko ręka, tak, mhm. Tak.
Ręka rękę kroi.
Ręka rękę kroi i to fascynowało Tulpa. Tematem obrazie nie ma nic przypadkowego. Powinien zacząć właśnie od rozcięcia brzucha. Nie zrobił tego, zaczął od rozcięcia ręki. Nie jest to wymysł Rembrandta. Na pewno jest to bardzo przemyślane przez właśnie doktora Tulpa, który był zafascynowany tą postacią, którą tutaj wspomniałam, właśnie Andrasa Vesaliusa Włocha, który jako pierwszy tak naprawdę w Europie zaczął robić takie bardzo nowoczesne, naukowe sekcje zwłok i Tulp jest jego kontynuatorem i tak naprawdę o tym jest ten obraz.
Właśnie, jeszcze po tym obrazie następuje cała seria z państwa książki. Można się dowiedzieć, że tych wersji przeróżnych anatomii było mnóstwo na różne sposoby ten akt był przedstawiany. No, fascynujące to jest zjawisko.
Fascynujące, a też nie doszłaby do głosu ta dziedzina wiedzy, jaką jest anatomia, gdyby znowuż nie ten zwyczaj ilustrowania tych holenderskich fachów. Czyli zrzeszano się w
gildie,
tak, i każda z nich chciała mieć swój portret. I tak właśnie poznajemy bardzo dobrze to, czym się zajmowali chirurdzy na przestrzeni XVI i XVII wieku.
Jeszcze jeden ciekawy motyw. Dlaczego akurat taka tematyka obrazów? Bo to się wiąże z protestantyzmem, prawda? I tym zakazem malowania boskich postaci. Więc malarstwo przerzuciło się. Tu widzimy ten zwrot od Van Eycka, który malował motyw ukrzyżowania, czyli boskich postaci, prawda? Do malarstwa takiego świeckiego, prozaicznego, naukowego, ponieważ protestanci mieli zakaz malowania postaci boskich, prawda, ten ikonoklazm słynny, w związku z tym przerzucili się na inną tematykę, w związku z tym mamy rewolucję po prostu malarską.
I zmienił się też sponsor, prawda, już nie Kościół sponsorował dzieła,
kupcy,
tylko mieszczanie, tak. Bogaci, mieszczanie, bogaci kupcy, tak. W tym obrazie też to widać, taki zwrot właśnie ku nauce, ku wiedzy, ku odkryciom, ku wynalazkom, to wszystko jest w tym obrazie. Ale on nie pozbył się też takiej troszeczkę sfery sakrum. Jednak te nagie zwłoki z przepaską na biodrach, wokół których są zgromadzeni ludzie, skoncentrowani na tym
podobnie jak
ciele,
zwłoki Chrystusa.
Jak zwłoki Chrystusa. Widzimy taką analogię. I ona gdzieś tam jest też jakiś sposób taki dowartościowania właśnie tego Łotra, którego życie przysłużyło się nauce.
To jest ciekawe, że mimo tego odejścia od sfery sakrum, prawda, te motywy, te toposy pozostają jednak gdzieś bardzo głęboko, tak jakby one były tak już albo w nas zakotwiczone poprzez tę praktykę malarską wielowiekową, albo po prostu może są w ogóle jakimiś ideami obiektywnymi, które...
W człowieku.
Które
albo tak, albo się
pytanie
się
do semiotyka właśnie. Mm-hmm.
Tak, przyszło mi do głowy jeszcze to, że właśnie, że ten typ ikonograficzny, tu się tylko zmieniła postać z Chrystusa na człowieka, ale typ ikonograficzny jest dokładnie ten sam. Mogło to być zdjęcie z krzyża lub opakiwanie. Gdyby to było malowane 200 lat wcześniej, gdyby to malował Mantegna, to by było właśnie zdjęcie z krzyża. Tutaj jest pokazany zupełnie inny charakter tej sceny świeckiej właśnie, ale w tym jest właśnie taka jednak świętość właśnie nauki pokazana, czyli zmienił się ten akcent, ta teologia zupełnie innego typu tutaj jest zaprezentowana. No i tak pan
ale
mówi,
chemia zmieniła się w chemię, prawda? Tak. Też motywy, tutaj państwo śledzą też motywy śmierci ukryte w różnych trujących roślinach na przykład, prawda? To widzimy, jak te obrazy można czytać jak księgi, to jest coś fascynującego.
No tak, to faktycznie jest bardzo ciekawa sprawa z tymi trującymi roślinami.
Tak. Cały rozdział poświęcony, ta antologia trujących roślin w obrazach.
Tak,
to jest coś fascynującego.
A jest o tym ciekawsze, że pisząc ten rozdział nie spotkaliśmy się z takim opracowaniem, czyli rośliny w ogóle są traktowane po macoszemu. Mówi się w opisie obrazu szata roślinna i na tym się kończy.
Tak. Albo martwa natura.
Albo prawda? Martwa natura. Nie drąży się tego dalej. Tutaj nie tylko, że są rośliny, ale myśmy tropili rośliny trujące, o których już w ogóle się nie mówi. Generalnie przedstawienie rośliny trującej nie jest pożądanym symbolem na obrazie. Jeżeli to nie jest jakiś temat wanitatywny, to po co te rośliny trujące dawać? No, ale właśnie my je tropimy.
No właśnie. Motyw wanitatywny, motyw właśnie ulotności ludzkiego życia, vanitas vanitatum, prawda? Ta nietrwałość ludzkiej egzystencji, ona czasami jest tak głęboko ukryta w tym obrazie, że dopiero trzeba wiedzieć, że roślina, która jest wąchana przez na przykład postać, prawda?
Może
no
zatruć.
To jest oleander. No, oleander, który jest trujący po prostu w najmniejszych dawkach, więc i to jest właśnie może grozić tutaj atakiem serca, prawda? Chyba dobrze ja to pamiętam.
Świetnie.
Tak, czasem to jest ukryte właśnie, można się domyślać celowo, w sposób przemyślany, tak jak z oleandrem, a czasem tutaj też takie przypadki opisujemy i zastanawiamy się, czy to nie jest...
Czy to jest przypadek, czy to jest konieczność
tak jest.
Jakaś malarska,
tak.
Prawda?
Albo mamy na przykład martwą naturę, na której przedstawiony jest cały szereg roślin, które są roślinami spożywczymi. Oprócz tego są grzyby.
I te jest grzyby, sromotnik na przykład.
Tak, zadziwiająco przypomina sromotnika. Można tam dyskutować nad szczegółami rozpoznawania. Jakkolwiek,
co to za potrawka?
Są tam elementy takie morfologii tego grzyba, które pozwalają podejrzewać, że jest to jednak grzyb trujący, a że takie przypadki mogą się zdarzać, no to wiemy i z różnych doniesień prasowych, ale dokładnie w zasadzie w tych samych czasach, kiedy powstał ten obraz, ta martwa natura z roślinami jadalnymi i grzybami trującymi, które, pytanie, czy pojawiły się tam
zaplątały
właśnie
przypadkowo? Się dziwnie.
Zaplątały. Tak jest. Zmarł Karol VI Habsburg, kończąc tym linię męską Habsburgów, cesarz, który właśnie na polowaniu zjadł gulasz z grzybami. Okazało się, że to właśnie był muchomor sromotnikowy. No i właśnie... Też nikt tego nie podejrzewał. Być może te
przypadek?
Grzyby...
Nie sądzę.
Właśnie.
Bardzo, bardzo interesujące są też właśnie motywy, o które już zahaczyliśmy, mianowicie właśnie to ustawienie postaci, bo kiedy mówimy o postaci właśnie ciała ludzkiego po śmierci na stole, no to bardzo podobny jakby element występuje w motywie Ofelii, prawda? Ofelia, pływająca Ofelia, prawda? Też to jest charakterystyczne, że ten motyw się przewija przez wiele różnych obrazów. Dlaczego on był tak atrakcyjny?
Motyw Ofelii w sztuce europejskiej tak naprawdę rozpoczęli prerafaelici, to jest XIX wiek. Oni też zrobili to samo, co Holendrzy trochę wcześniej. Odeszli od tematów sakralnych i bardzo lubili, chociaż oni akurat malowali też Pana Jezusa i różne motywy religijne, ale zdecydowanie mniej. Lubili motywy właśnie legend arturiańskich, lubili tematy...
Sceny rodzajowe też, prawda?
Sceny rodzajowe, ale lubili właśnie bardzo Szekspira. I oni rozpoczęli ten motyw, jakim jest płynąca Ofelia, która najpierw dostaje obłędu, zrywa kwiaty, te kwiaty rozdaje dworzanom stryja Hamleta, a potem rzuca się samobójczą śmiercią do wody. I tą rzeką płynie w otoczeniu tych roślin. To jest bardzo dramatyczna i bardzo jednocześnie piękna scena. I właśnie to charakterystycznie ułożone ciało w rzece, ta pozycja na plecach. Nie wiem, jak płynęła Ofelia. Tak sobie to wyobraził w XIX wieku Millet.
No i to się powtarza.
I to się powtarza, tak. I my piszemy o takim obrazie. Malarz nazywa Heiser, był Niemcem. Obraz jest w Wiesbaden obecnie, w muzeum. Nas zainteresował, to jest rozdział o roślinach trujących, nas zainteresował mak jako właśnie roślina trująca. My obecnie mak znamy jako element, z którego można zrobić jakąś potrawę. Natomiast w XIX wieku był gigantycznym problemem opium, z którego się robiło narkotyk.
Laudanum na przykład.
Laudanum. Taka, i to jeszcze połączenie alkoholu, nalewka z alkoholu, tak. I właśnie opium. Nieprawdopodobnie uzależniająca plaga śmierci wówczas. Przedawkowanie laudanum kończyło się śmiercią.
Zresztą utrwalił to De Quincey, prawda, w swojej słynnej książce o zjadaczu opium, prawda?
No właśnie, więc i tutaj w takim charakterze jest ten mak, w charakterze przestrogi, pokazania symbolu śmierci.
No i też rośliny związanej z podziemiem, prawda? To jeszcze starogrecki motyw.
Oczywiście. Motyw tych wszystkich bogów rzymskich, greckich, symbol po prostu śmierci. Mm-hmm.
Tak, on się tutaj tak ciekawie wyróżnia, bo tutaj tłem do tych różnych wersji Ofelii są faktycznie takie zbiorowiska nadrzeczne. Wiemy, że prerafaelici, Millet, prawda? Mhm. Rzeczywiście chodził nad rzekę, znamy w zasadzie prawie, że to miejsce, w które on tam chodził, różne przygody, jakie po drodze miał, jak go tam gzy gryzły, jak musiał tam się tłumaczyć właścicielom terenu i malował takie prawdziwe zbiorowiska, jakie tam występują nadrzeczne. No i tym bardziej ten mak płynący obok Ofelii się tutaj wyróżnia i barwą, i swoim gatunkiem, troszkę taki niepasujący i tym bardziej mający zwrócić uwagę.
Ja sobie tak pomyślałem, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, gdzieś nad Tamizę. Można nad Wisłą, tu w Krakowie, na Wawelu, śledzić Arrasy i tam jest cała antologia, prawda, trujących roślin też zawarta.
Tak, Arrasy są takim wspaniałym atlasem botanicznym, dlatego już nie tylko zresztą w tej książce pisaliśmy o Arrasach i się zastanawialiśmy nad całym szeregiem zagadek tam ukrytych. Była historia papugi kakadu, która nie mogła być znana, a została przedstawiona na Arasie. Nie mogła być znana, bo jeszcze nikt jej tutaj w Europie nie, no nie miał prawa widzieć, a jednak bardzo wiernie ją przedstawiono i to być może nawet gatunek, który wymarł w międzyczasie, więc tym bardziej Arras jest dokumentem. I tak jak pan mówi, też mamy cały szereg gatunków bardzo interesujących, niekoniecznie znanych, bardzo wiernie przedstawionych. Mamy tam czermień błotną na przykład, też roślinę trującą, którą tak, można znaleźć w naturze, bardzo zresztą atrakcyjnie wyglądająca i można ją znaleźć też właśnie na Arrasie. W dodatku w takim miejscu, w którym by występowała w przyrodzie, więc to tym bardziej
to podkreśla. To miejsce, o którym pan mówi, to mnie się kojarzy jeszcze z innym miejscem. To właściwie rzut kamieniem od nas. To znaczy kolejny rozdział dotyczący między innymi mamuta włochatego, prawda? I tutaj na wzgórzu Świętej Bronisławy no mieliśmy całą taką odkrywkę archeologiczną, prawda? Z tymi pozostałościami tych zwierząt. I z tym się wiążą też pewne motywy, no takie pierwsze motywy malowania śmierci zwierząt, a czasami też bardzo żywego przedstawiania tych
tak, tak. No tutaj to właśnie, to po raz kolejny śmierć jest pretekstem, bo można spojrzeć na to, że ani no, ci twórcy sprzed tysięcy lat paleolityczni, my tutaj sięgamy do tych malowideł z jaskini Szoweta, czyli starszych jeszcze niż
Lascaux, tak?
Tak jest, właśnie. Uciekła mi na chwilę ta nazwa. Niż Lascaux, bardziej znana. Szoweta jest starsza. Jeszcze tam są nawet sprzed 30 tysięcy lat malowidła. Są w ogóle na świecie jeszcze starsze znane. Natomiast tutaj jest to bardzo ciekawe. Wielość tych gatunków przedstawionych. To, że to są gatunki wymarłe, a przedstawione są nie tylko pod względem takim anatomicznym, morfologicznym tak wiernie, ale też pod względem swoich zachowań, że my po prostu możemy poznać...
Geniusz tych ludzi, prawda?
Tak, geniusz tych ludzi i
to byli tacy Picassowie, nie wiem, Van Gogowie tamtych czasów, prawda?
Tak, no patrząc na niektóre, na przykład lwy jaskiniowe, one są tak... wiernie, tak pięknie też przedstawione, że sądzę, że one, no, żaden artysta żadnych czasów by się nie powstydził, jeżeli tak by mu się udało namalować lwa, jak te 30 tysięcy lat temu.
Co ciekawe jeszcze, państwo piszą właśnie o też pewnej technice malarskiej, państwo nawiązują do puentylizmu, prawda, do Georges Seurat, a tak okazuje się, że właśnie takimi kropeczkami to ci prehistoryczni malarze już malowali, a więc postimpresjoniści to żyli wtedy już.
No właśnie, mamy taką hienę na przykład namalowaną przy użyciu właśnie kropek i pytanie, na ile to już było wtedy takie świadome eksperymentowanie, czy
zabawa.
Czy to
był jakiś tamtejszy awangardysta, prawda, z salonu odrzuconych może? Prawda?
Być może, tak. Tak, bo wiolący nurt to jednak malował wtedy mamuty, malował konie, ale malował je właśnie nie tylko pod względem takim artystycznym, wiernie, znaczy atrakcyjnie i...
No i wiernie, bo to właściwie...
Tak, wiernie, tak.
Bo właściwie wierność tych postaciom to nie jest kwestia realizmu, takiego naturalizmu, ale oddanie ruchu, oddanie jakiegoś ducha tych zwierząt, prawda? Widać, że te zwierzęta były przez nich widziane w specyficzny sposób, taki, można powiedzieć, uświęcony.
Tak, to byli ludzie, którzy spędzali całe życie przez pokolenia na obserwacji zwierząt, dlatego że na nie polowali, dlatego że je tropili, dlatego że ich fascynowały. I tutaj właśnie mamy a propos fascynacji taką zupełnie fascynującą historię opisaną przez nas w rozdziale, bo naukowcy przyglądający się tym malowidłom z jaskini Szoweta doszli do wniosku, że najprawdopodobniej na jednym z nich jest przedstawiona komunikacja sejsmiczna mamutów. Która polegała na tym, możemy tak przypuszczać, bo znamy taką komunikację u słoni współczesnych, przekazywaniu drgań poprzez powierzchnię gruntu do osobników innych, które są oddalone o kilkanaście kilometrów, czy nawet więcej, albo przez uderzanie w nią, albo przez wydawanie dźwięków, które powodowały wibracje gruntu. Takie zwierzę przyjmuje charakterystyczną pozycję, pochyla się na przednie nogi, które służą właśnie odbieraniu, mają tam wrażliwe części, służą odbieraniu tych drgań. Czy też
żywy sejsmograf.
Tak, tak jest. I właśnie takie zachowanie zostało zaobserwowane na tych malowidłach sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. I wydaje się, że ci ludzie mieli świadomość tego, że te mamuty komunikują się sejsmicznie. Więcej nawet, narysowane są takie jakby fale wokół mamuta, który tą czynność wykonuje, co już jest takim i symbolem, czyli gdzieś tam zapowiedzią pisma i przedstawieniem. To bardzo śmiała hipoteza, no ale w sumie dlaczego takich nie formować? Dźwięku jako fali, że człowiek...
Przecież to jest bardzo takie, logiczne, prawda?
No właśnie, przypuszczenia, czy podejrzenia, czy nawet wiedzę te kilkadziesiąt tysięcy lat temu i o zwierzętach, i o tej fizycznej naturze świata.
Wiele, wiele jeszcze przed nami, prawda? Nie będziemy opowiadać całej książki. Już było mnóstwo anegdot, proszę państwa, a naprawdę to jest dopiero paznokietek w ogóle, jeśli chodzi o ten tom. Ja mam do państwa inne pytanie, bo już naprawdę czekam z dużą ciekawością na kolejne dzieła z tej serii wspaniałej. Co państwo sądzą o motywie pejzaży wiosennych? Czy możemy liczyć na taką książkę? Mamy wiosnę teraz. Może to byłaby inspiracja do tego, żeby pokazać taką antologię, jak ta wiosna była przedstawiona w obrazach?
To by było bardzo ciekawe. Nie wiem, czy była taka właśnie antologia poświęcona wiośnie. Bardzo, bardzo
nawet
ciekawe.
Nawet jeśli było, to państwo to zrobią w sposób oryginalny i unikatowy.
Tak, jest taka grupa obrazów bardzo pięknych, na których widzimy wiosnę nie wprost. I te obrazy też, przychodzi mi do głowy teraz kilka obrazów o wiośnie, pokazujących te przemiany wiosenne. I o nich można mówić na różne sposoby. Ta grupka, którą mam w głowie, można o niej powiedzieć albo chronologicznie, jak powstawały, i to jest ciekawe, albo można o niej powiedzieć też chronologicznie, ale jak ta wiosna się rozwijała. Mamy więc na przykład obraz Chełmońskiego Czajki. Jest to obraz przedstawiający wiosnę. Było, nie było, jest to wiosna. Chociaż bardzo mało jest tych symboli czy pierwszych znaków wiosny na tym obrazie. Widzimy taką mazowiecką równinę podmokłą. Teraz tych podmokłości myślę, że jest dużo mniej. Widzimy nad nią czajki. Jest to obraz z 1890 roku, obecnie znajdujący się w Muzeum Śląskim w Katowicach. No i właśnie, taka bardzo, bardzo wczesna wiosna czajki. To jest piękne w tym obrazie.
Tak, można by się zastanawiać właśnie, jaka to jest pora roku, bo w zasadzie nie ma tam nic zielonego. Trawy, jakieś trzciny, zresztą też będące trawami, jeszcze tam nie wyrastają. Na tym jest tak płowo, tak troszkę szarawo.
Może jakieś przedwiośnie.
No właśnie, woda ma taki charakterystyczny odcień, taki szaro-niebieskawy od odbijającego się nieba. Ale o tym, że to jest właśnie, tak jak pan mówi, przedwiośnie, takie bardzo wczesne, to mówią czajki unoszące się nad tym właśnie rozlewiskiem.
To jest ten znak sezonu, tak?
Tak, bo to jest faktycznie zgodne ze zwyczajami tego gatunku. Czajki przylatują do nas bardzo wcześnie, już nieraz się zdarza, że pod koniec lutego przylatują z zimowisk i zajmują sobie tereny lęgowe. To są albo pola, to są albo bagna, albo właśnie takie łąki, które o tej porze roku są podmokłe, tej właśnie wczesnej bardzo wiosny.
Mówi się, jedna jaskółka wiosny nie czyni, a tu czajka powinna być, i Chełmoński to zauważył. Tak.
Jaskółki są dużo później, rzeczywiście przylatują do nas dużo później, a czajki są taką zapowiedzią, no jeszcze nieraz się może wydawać, że to jest zima, bo jeszcze śnieg może padać, może być poniżej zera, ale czajki już wiedzą, że będzie wiosna.
Wiosna się tak czai.
Tak jest. No, być może jest tu jakiś wspólny źródło słów nawet z tym. I patrząc na ten obraz, no on jest doskonale oddaje, czuje się i tą temperaturę, i te powiewy. Słyszy się ten głos tych czajek, takie bardzo charakterystyczne kwilenie. Można sobie wyobrazić, jak tutaj te czajki latają na tych swoich szerokich skrzydłach nad rozlewiskami w dzień, a potem w nocy, one rzeczywiście mają taki zwyczaj, gdzieś tam sobie zapadają, siedzą sobie na tych mokradłach, ale całą noc się odzywają, oznaczają swoje terytoria, nawołują się, kontaktują między sobą, no i czekają do rana, żeby znowu zacząć te swoje harce, toki i właśnie już w perspektywie gdzieś Lęgi. I to wszystko na tym znakomitym obrazie mamy.
To Józef Chełmoński, a jeszcze
Chełmoński.
Jakieś...
I gdyby iść dalej, nie chronologicznie, ale właśnie tym rytmem wiosny, przychodzi mi do głowy obraz Belliniego. To jest taki renesansowy włoski malarz. To jest obraz, który przedstawia stygmaty, jak gdyby moment, kiedy święty Franciszek otrzymuje stygmaty. To jest obraz z 1480 roku. Obecnie się znajduje w Frick Collection w Nowym Jorku. Jest to bardzo ciekawy obraz, bo jako pierwszy Bellini zrezygnował z Serafina, który niesie krzyż i ten krzyż odciska, i Pan Jezus obecny na krzyżu odciska swoje rany jako stygmaty u świętego Franciszka. Zupełnie tego na obrazie Belliniego nie ma. Jest natomiast święty Franciszek stojący na takiej skalnej półce, za nim jest taki malutki Erem, i piękna, skalista okolica, i jest to również wiosna. Już troszeczkę późniejsza niż na obrazie Chełmońskiego, ale wciąż wczesna wiosna we Włoszech. Nic jeszcze tam nie kwitnie. Widzimy królika, też pełnego symboli. Widzimy osła, widzimy takiego ptaka, który troszkę przypomina czaplę, zapisane jako czapla. Nam się może wydaje bardziej, że to jest żuraw. I teraz co? I teraz ten obraz jest z jednej strony znowu takim właśnie pejzażem dość realistycznym, który operuje symbolem, ale jednocześnie bardzo wiernie oddaje gatunki. Taki malutki skalniak jest, czyli taki ogródek skalny za świętym Franciszkiem. Tam widzimy przeróżne rośliny, widzimy dziewannę, widzimy... Co tutaj jeszcze mamy, rozmawiając z panem tutaj, patrzę sobie, mamy powój, mamy oczywiście winorośl.
Tak, być może jakaś bylica jest
bylica,
tam.
Bylica, mamy jałowiec. One wszystkie mówią do nas językiem symbolu.
Właśnie
też
o to chodzi, że to jest hortus conclusus.
To jest hortus conclusus,
to jest ogród zamknięty, a więc to można tak w upuszczaniu powiedzieć symbol duszy ludzkiej. No, ale właśnie oprócz tego metafizycznego znaczenia, bardzo duża precyzja przyrodnicza.
Bardzo,
prawda?
Wielka. Tak, te rośliny opisują tak naprawdę stan duszy świętego Franciszka, no ale jednocześnie jak patrzymy na dziewannę, to się można zastanawiać, czy to jest obraz, czy to jest zdjęcie. Doskonały obraz.
Hiperrealizm.
On przełamał tą konwencję właśnie symboliczną również. No i pięknie pokazuje tą wiosnę. Wiosnę we Włoszech. Mamy też takie nienaturalne światło, które na pewno symbolizuje obecność Boga, Lux Mundi. Święty Franciszek rzuca cień bardzo mocny, nienaturalnie mocny dla tej sytuacji. Mamy wodę, też związaną z obecnością Boga. Dużo symboli i dużo prawdy przyrodniczej. Piękna wiosna.
I właśnie ta szczegółowość tych gatunków jest na tyle duża, jest ich na tak też taka mnogość, że jeżeli ktoś lubi takie obrazki na zasadzie
Wytęż wzrok
znajdź, no tutaj bardzo ciekawe i pięknie oddane szczegóły, to ten obraz jest do tego idealny. Właśnie oprócz przeżywania tych treści religijnych, można też czerpać taką przyjemność właśnie z odkrywania tego bogactwa szczegółów przyrodniczych. Bardzo pasuje zresztą do świętego Franciszka.
Mamy jeszcze późną wiosnę może?
Mamy późną wiosnę. Późna wiosna przychodzi mi do głowy w dwóch obrazach. Zadziwiająco wcześnie w Europie, na południu Europy, kwitną migdały. I myślę, że mówiąc o wiośnie, nie można nie wspomnieć o obrazie Van Gogha z 1890 roku. Czy to był już rok, kiedy Van Gogh umarł w Auvers-sur-Oise, ale jeszcze zanim tam się przeprowadził, mieszkał w takim ośrodku zamkniętym Saint-Rémy i tam została go wiosna. Zresztą w takim strasznie ciężkim ataku psychotycznym. I pomimo tego, że atak był ciężki, go bardzo tak sponiewierał psychicznie, namalował piękny obraz, wszyscy go znamy. Jest takie turkusowe tło i jak gdyby widziana od dołu piękna gałąź kwitnącego migdałowca. Znakomity obraz, pełen optymizmu i taki wesoły. Był to obraz, który powstał w pierwszych tygodniach lutego. Kilka dni wcześniej, w 31 stycznia, Van Goghowi urodził się bratanek, syn Theo Van Gogha i jego żony Joanny.
słynny adresat i nadawca listów, prawda?
Tak, i właśnie i to jest bardzo ważne, bo ten obraz właśnie, ten kwitnący migdałowiec, od początku korespondencji, która dotyczyła właśnie małego Wincenta, on się tam pojawia. Taki pełen nadziei i radości Van Gogh opisuje bratu Theo właśnie ten obraz i mówi, że to jest obraz dla małego Wincenta. Bardzo szczegółowo go opisuje. Piękny obraz.
No wiosna właśnie. Życia, prawda? I
tak,
wiosna w naturze.
I wiosna w naturze, co się zbiegło. Urodziny jego bratanka i właśnie te kwitnące migdały w tym Saint-Rémy de Provence na południu Francji. No i zderzeniem tych dwóch rzeczywistości właśnie był ten no naprawdę niezwykle piękny, uroczy, turkusowy obraz.
Ileż można wyczytać z tych dzieł? Niesamowite. No, tylko trzeba mieć taki talent jak państwo.
Ale jeszcze przychodzi do głowy jeden obraz, jeśli mogę wspomnieć. I on taką klamrą zepnie to, co mówimy. Mm-hmm. Bo mówiliśmy o śmierci. I to może w kilku zdaniach szybko już powiem na koniec. I jest taki obraz, który łączy te dwa tematy. Właśnie śmierci i wiosny. Jest to bardzo przejmujący obraz z 1933 roku Wyczółkowskiego. I tam jest ten motyw przejścia, od którego zaczęliśmy, motyw przejścia od życia do śmierci. Z jednej strony mamy pracownię malarza Wyczółkowskiego, w jego dworku, w którym spędzał na wsi czas wolny.
Pod Bydgoszczą. Prawda?
Pod Bydgoszczą, tam jest obecnie chyba muzeum.
Muzeum jest w Bydgoszczy w ogóle, Wyczółkowskiego.
Muzeum Okręgowe imienia Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, tak. I mamy właśnie to otwarte okno.
Firana, która jest przez wiatr zwiewana.
Przed nią czarny fotel.
Tak, przepiękny obraz.
Tak, i jest to motyw przejścia tam, prawda? I od tego życia.
Jest kwitnące drzewo.
I za tym jest kwitnące drzewo, pamiętam. Taki piękny sad. Tak. Naukowcy mówią, że to jest ręgloda w ogóle, także być może wiadomo, co za tym oknem rosło. Ale właśnie fascynujące. I sam Wyczółkowski mówił o tym obrazie jako o obraz zapowiadającym śmierć. Napisał coś takiego, że będąc w grobie, chciałbym widzieć tą właśnie wiosnę, którą namalowałem.
Proszę państwa, ja specjalnie dla tego obrazu pojechałem właśnie do Bydgoszczy. Ten obraz we mnie tkwi. Ja się wcale nie dziwię, że państwo go wybrali, bo to jest moim zdaniem, skromnym oczywiście, ja tylko oglądam obrazy, nie jestem żadnym historykiem sztuki, ani po prostu lubię oglądać obrazy. To jest dla mnie jedno z najpiękniejszych w ogóle dzieł polskiej sztuki malarskiej.
Piękny obraz. I jeżeli mówimy o...
Zresztą było wiele, wiele wersji tego
tak, i takich monochromatycznych. Przygotował się do tego obrazu Wyczółkowski. Jeżeli mówimy o pejzażu, to jest bardzo ciekawe, bo ten pejzaż jest tam pokazany ukradkowo. Ukradkowość jest bardzo ciekawą kategorią estetyczną w malarstwie, czyli... Być może zobaczenie tego sadu przez to okno za tych właśnie muślinowych, rozwianych firanek jest bardziej fascynujące, niż gdybyśmy stanęli z tymi drzewami twarzą w twarz, gdyby ten pejzaż był taki dosłowny i podany na talerzu. Tu on jest
to jest troszkę tak jak u Kaspara Dawida Friedricha, prawda?
Bardzo,
jeżeli
tak.
Okno jest i okno, w tym oknie jest dama na przykład, która stoi do nas tyłem, prawda? To, co widzimy za tym oknem, to po pierwsze jest rama, prawda? Obraz w ramie, oprócz tego utożsamiamy się z tą postacią, która odbiera, więc jesteśmy jakby jej oczyma. Więc to jest taka charakterystyczna figura dla malarstwa.
Zdecydowanie tak. I właśnie jak pan mówi, jest w tym coś takiego pociągającego, w tym właśnie otwartym oknie, w tej ramie, za którym jest jakiś świat. Jest to metafora innego życia. Zaraz Wyczółkowski z tej swojej pracowni wyjdzie do takiego właśnie kwitnącego sadu. Czy to będzie sad, czy to będzie niebo? Pytanie.
Sad rozstajny. Leśmian cię też kojarzy. Bardzo dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Kłaniam się. Moimi państwa gośćmi byli pani Joanna Łenek-Barszcz i pan Przemysław Barszcz, autorzy kolejnej znakomitej książki, godnej polecenia, Arcydzieła sztuki i tajemnica śmierci. Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.